Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry. Dzisiaj trochę innym składzie. Odmładzamy się. Nie tak bardzo, żeby mnie odstawić na aut na razie, ale nie ma Adama. Jest za to
Szymon Adamski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Witamy naszych wszystkich słuchaczy. I zaczynam. A w ogóle musimy się poskarżyć, bo tak usłuchaliśmy serwisu i doszliśmy do wniosku, że nam chleb odbierają.
No tak, bo tutaj kilka w zasadzie newsów tenisowych,
prawda?
Bo nie dość, że Naomi Osaka i Iga Świątek, więc nie wiem, czy nam coś zostało.
No właśnie nie wiem, czy będziemy mieli o czym porozmawiać. No będziemy sobie musieli jakiegoś tematu poszukać, a tak całkiem serio, to tak oczywiście tematu Naomi Osaki nie ominiemy, ale to sobie zostawiamy, no nie powiem na deser, bo tutaj trudno to rozpatrywać w sprawach smaku, niesmaku. No sprawa jest po prostu nieprzyjemna i nie jest wcale tak czarno-biała, jak się mogłoby wydawać po lekturze tweetów, postów na Facebooku i wszelkich innych komentarzy pod nimi. Tak jak mówię, to do tego wrócimy. Teraz zajmiemy się raczej tym, co na kortach, niż poza kortami. Mamy za sobą całe dwa dni, chociaż nie całą, jedną rundę turnieju w Paryżu. Patrzę, co na... Jakby cię ktoś zapytał, kto się tenisem nie interesuje, co się wydarzyło przez te pierwsze dwa dni? Na co warto było zwrócić uwagę?
Znaczy, na co było warto zwrócić uwagę?
Na to, wszystko.
Na pewno na wszystko, natomiast chciałem powiedzieć, że te oczekiwania czasami rozmijały się z tym, co rzeczywiście serwowali nam zawodnicy czy zawodniczki, bo na przykład ja sobie ostrzyłem zęby na mecz Aryny Sabalenki, która była przedstawiana jako jedna z głównych takich faworytek, rywalek Igi Świątek, nie w pierwszych rundach, tylko w drodze do tytułu. No i trafiła na bardzo ciekawą przeciwniczkę, Annę Koniuk, która swoją drogą pokonała już Igę Świątek w tym sezonie. Obejrzałem ten mecz i szczerze powiedziawszy byłem bardzo rozczarowany. Natomiast to tenisistki zagraniczne, wiadomo, że skupialiśmy się też głównie w tych pierwszych dniach na występach polskich zawodników. Tak sobie podliczyłem, że o wiele lepiej by wypadli polscy zawodnicy, gdyby grano do jednego wygranego seta. Niestety w wielkich szlemach do trzech, albo w przypadku kobiet do dwóch. No i wtedy już było troszkę gorzej. Natomiast mamy powody do radości.
Pachnie spiskiem to, co mówisz.
No, czemu nie, skoro na przykład wrócimy znowu do tego tematu, że Naomi Osaka chce zmieniać jakieś twarde zasady dotyczące konferencji prasowych, to może będzie też ktoś, a może będziemy to my, kto wpłynie na zasady dotyczące liczby wygranych setów potrzebnych do zwycięstwa.
Jestem absolutnie za, ponieważ jedyny mecz, jaki zagrałem o punkt rankingowy, to był oczywiście punkt rankingowy amatorskiego tenisa polskiego, więc może, no, chociaż te ATP też brzmi dobrze, ten czasem sobie dla odróżnienia tutaj używamy zwrotu ATP, żeby nie było, że ci zawodnicy grali w tym samym cyklu, co ja. Więc ten jeden mecz, jaki w życiu wygrałem, no to był do jednego seta, co o czymś też świadczy, prawda? Bo kiedyś z Krzyśkiem Rawą zagrałem, to przepraszam za taką dygresję, ale Krzysiek się ucieszy, jak sobie to odsłucha. Zagraliśmy najpierw jednego seta, przegrałem, zmieniłem wtedy reguły gry, powiedziałem, że zagrałem do dwóch wygranych, drugiego też wygrał. No wtedy padł pomysł, że w poważnych turniejach mężczyźni grają best of five, no i trzeciego też przegrałem.
No właśnie, chciałem zapytać o bilans.
Nie, to ja się tego nie wstydzę. No przegrać z kolegą to przecież żaden wstyd, prawda?
To prawie jak wygrać.
Tak, prawie jak wygrać. Tak, to zostaje w towarzystwie. Ale wracając do Paryża, to co powiedziałaś o tych faworytkach, że uchodziły za kto uchodził za faworytki turnieju kobiecego, no bo jakoś tak... Zobacz, siłą rzeczy wyszło to, że nas ten turniej kobiecy interesuje o wiele bardziej niż męski, prawda?
No, po raz pierwszy.
Nie wiem dlaczego, ale może masz rację, nie da się tego wykluczyć. W każdym razie, no, przyglądałem się przed turniejem tym wszystkim prognozom, zapowiedziom, spekulacjom. No i jedna z... Ja pomijam Osakę, bo do tego tematu jeszcze wrócimy, chociaż akurat Naomi Osaka na tej liście była ciut dalej niż zawodniczka, o której chciałem wspomnieć, bo na czwartym miejscu na liście faworytek wymieniano Garbinię Muguruzę. A tu wczoraj nagle Benz.
No Benz i to takie... soczyste Benz.
Z przytupem.
Tak, bo chyba 5 gemów, prawda, ugrała z Martą Kostiuk. No oczywiście Marta Kostiuk, zdolna młoda zawodniczka, która chyba taki pierwszy dobry wynik, występ wielkoszlemowy zanotowała jako 15-16-latka w Melbourne kilka lat temu. Teraz jest już trochę dojrzalszą tenisistką, choć oczywiście wciąż bardzo młodą. Rzeczywiście to, co wczoraj zaprezentowała, to jest tenis ofensywny. Potrafiła zrzucić Garbinie Muguruza do defensywy, a wiemy, że Garbinie Muguruza też nie należy do tych tenisistek, które tak łatwo ustępują pola i sobie biegają za końcową linią, raczej sama chce dyktować warunki, to się jej nie udało. No więc wielkie brawa dla Marty Kostiuk. To w ogóle ciekawe, bo w turnieju kobiet wystąpiło, do turnieju kobiet przystąpiło 5 zawodniczek, które w przeszłości wygrywały turniej paryski. No mamy 2 dni rywalizacji raptem za sobą.
Nie całą rundę.
Tak, nie mamy już Muguruzy, nie mamy Ostapenko. Serena Williams przecież broniła wczoraj 2 piłek setowych. Ostatecznie wygrzebała się z tych problemów i w 2 setach awansowała do kolejnej rundy. A my mamy powód do dumy, ponieważ z tych byłych mistrzyń Rolanda Garrosa to właśnie Iga Świątek odniosła najbardziej przekonujące zwycięstwo.
I w zasadzie na razie jedyna z tych byłych mistrzyń, które wygrały. Przepraszam, no poza Sereną, tak?
Tak.
No, albo jeszcze nam tutaj gdzie na włosku może Ashley Barty wisieć.
Może, a ja bym był nawet za tym, żeby ona zawisła na włosku dopiero w drugiej rundzie, bo wtedy jest możliwe spotkanie z Magdą Linet.
No na pewno niech Magda wygra, prawda, dzisiaj,
tak,
to będziemy mogli sobie pospekulować, chociaż no, wyniki turnieju w Strasburgu no, są o tyle przyjemne, że także one sygnalizowały ten wolny, ale jednak powrót do formy i jakiś tam delikatny awans w rankingu, chociaż z drugiej strony też zawsze przestrzegam może trochę na wyrost, żeby jednak tymi wynikami turniejów rozgrywanych w ostatnim tygodniu przed Wielkim Szlemem, ale z wyjątkiem Wimbledonu, z oczywistych względów, zaraz powiem, jakie są dla mnie oczywiste względy, żeby nie przywiązywać do turnieju zbyt wielkiej wagi, bo zwłaszcza przed Roland Garros wszyscy odpoczywają. Pamiętam, jak Hubert wygrał Hurkacz w Winston Salem, co się później stało, zabrakło zdrowia na wielkiego szlema. To jest już zbyt zaawansowany etap sezonu, żeby sobie tymi siłami szastać na prawo i lewo. Natomiast dlaczego na Wimbledonie warto grać przed Wimbledonem warto grać do końca? No ten sezon jest strasznie krótki na trawie. Każdy mecz rozegrany na tej nawierzchni daje jakąś tam pewność siebie, poczucie piłki, więc zawodnikom zależy na tym, żeby grać jednak jak najwięcej, chociaż zdarzają się i takie przypadki, kiedy wygrywają ten turniej, prawda, bez jednego meczu na trawie przed Wimbledonem. No ale to są wyjątki, prawda? Wracamy z trawy na ziemię dosłownie w przenośni. I co tam jeszcze w tym turnieju kobiecym?
To ja jeszcze zapytam, wracając do tego poprzedniego wątku.
Ale mnie?
Tak, to w takim razie z Nowakiem Dżokowiciem, który jednak zdecydował się na występ w zeszłym tygodniu. Występ zakończony zwycięstwem w Belgradzie, ale podliczyłem i 10 razy stracił własne podanie w 4 meczach.
No, to by świadczyło o tym, że Nowak Dżokowicz to nie jest ten sam Nowak Dżokowicz, co jeszcze rok, 2 czy 3 lata temu. Tak samo jak tym samym zawodnikiem, zwłaszcza nie z Roger Federer, prawda? Myślę, że najpóźniej poznamy prawdę o dyspozycji Rafaela Nadala, no bo Paryż to jest Paryż i już sam fakt, że gramy na kortach Rolanda Garrosa i przeciwnik, który wychodzi na ten kort, widzi po przeciwnej stronie tę charakterystyczną muskularną sylwetkę, no już ma 0,30 w każdym gemie, no.
Czyli to nie jest tak, że znamy tę dyspozycję od samego początku i
wpisujemy
Rafie 14.
Nie, myślę, że zwłaszcza przy tym losowaniu, po pierwsze, znają się jak łyse konie, tak? No, nikt z nikim w historii tenisa nie grał tak wiele razy, jak ta trójka między sobą. Poza tym, owszem, mogą mówić, że każdy... To też ulubione powiedzenie przez wszystkich tenisistów. Nie, jak patrzę tylko na najbliższy mecz, nawet schodzi z kortu, właśnie wygrał mecz pierwszej rundy, on nawet nie wie, z kim będzie grał w drugiej. Patrzmy na to przez palce. Nie wyobrażam sobie, żeby im z tyłu głowy nie siedziało, że no, jak wygram, to z Rogerem będę w tej rundzie, a ewentualnie z Nowakiem czy z Rafą w półfinale. No, nie wierzę w to, że sobie z tego nie zdają sprawy. No, musieliby żyć w innym, znaczy w bańce wewnątrz bańki by musieli żyć.
No tak, przeglądając gazety, portale internetowe, to nawet niechcący łatwo się natknąć na takie informacje. Przecież to nie są osoby spoza tenisowego świata, tylko wręcz przeciwnie, to są osoby, które właśnie mają tak naprawdę wszystkich znajomych w tym świecie, więc wchodząc na Facebooka, Instagrama, no cokolwiek, oni po prostu widzą te informacje, tylko nie zawsze chcą o tym mówić, wybiegać w przyszłość, no ich wybór.
Szymon, nawet jak nie wejdą, no to przecież... Też sobie pozwolę na małą rozwój. No przecież pójdą na konferencję prasową i dziennikarze, no tak, o to zapytają.
No oni
w pierwszej minucie, oni pierwszej minucie konferencji.
Przychodzą na konferencję prasową.
No ja na ten temat się nie będę wypowiadał jako, no to, no nie powiem notorycznie, ale zdarzyło się, prawda, że byłem kilka razy persona non grata, więc tutaj mogę być nieobiektywny, ale tak wychodzimy z sali konferencyjnej, wracamy na korty i tak, co przechodzimy do męskiego turnieju, czy jeszcze byśmy coś zahaczyli o dziewczyny?
Znaczy chyba warto jednak dwa słowa powiedzieć, o Idze Świątek na pewno, ale też jeszcze...
No jedną rzecz koniecznie musimy powiedzieć.
Tak?
No, ja byłem zachwycony jej, tak powiem, autografem na kamerze. No, to jest to, za co ja bardzo lubię tę dziewczynę. Po prostu ona ma dystans do siebie, ma poczucie humoru, jest taka naturalna, spontaniczna. No, naprawdę jestem zauroczony.
Ale to jak my się musimy czuć w takim razie, skoro Iga Świątek w wieku 20 lat na takie autografy. Znaczy,
ja nie wiem, jest po 13, można już powiedzieć. Jeden z nie ujawnię nazwiska może, bo sobie nie życzy, natomiast jest to jeden z naszych tutaj w miarę regularnych gości, kiedyś przedstawił definicję starości. Czy nasi słuchacze wiedzą, kiedy zaczyna się starość? Jeśli nie, to informuję. Starość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek na lekarstwa zaczyna wydawać więcej niż na alkohol.
No, akurat nie wiem, czy w przypadku Igi Świątek.
Nie, w przypadku Igi Świątek to absolutnie nie grozi, więc nie. To była kokieteria, natomiast no, ponieważ patrzyłeś na mnie, więc ja odpowiadam, jeżeli chodzi o mnie. No,
to ja jestem młody.
Jeszcze zachowuję młodość, natomiast jeden z moich kolegów oświadczył, że w takich okolicznościach będzie musiał kupować droższy alkohol.
No też jest to jakieś wyjście, żeby dłużej poczuć się.
Prawda? Młodym. Prawda? Tak, dobrze, pijemy teraz. To takie symboliczny toast za 100 lat i za, z czego 5 lat sukcesów Igi Świątek. Ten mecz nie był wcale taki łatwy, jakby się wydawało.
A mógł być jeszcze trudniejszy, bo przecież, jak sobie dobrze przypominam, ten drugi set było po 5. I wtedy
Kaja zaczęło się od breaka i wydawało się, że już
tak.
Że jeszcze 15 minut i prysznic, prawda?
Dokładnie, ale była taka sytuacja, którą pewnie większość kibiców zapamiętała dlatego, ponieważ pani arbiter sobie fiknęła, schodząc ze stołka, natomiast ona tam fiknęła dlatego, ponieważ schodziła, żeby sprawdzić ważny ślad. Piłka okazała się autowa, natomiast gdyby ona trafiła w linię, no to wtedy Kaja Juwan wyprowadziła 6-5 w drugim secie i serwowałaby po zwycięstwo drugiej partii na doprowadzenie do remisu, a przecież w zeszłym roku Iga Świątek, pamiętamy, wygrywała wszystkie mecze bez straty seta i to za każdym razem wystarczało jej 12 gemów po 6 w każdym secie, więc ja nie mówię, że w tym roku będzie tak samo, bo wiemy, że to nawet Piotr Sierzputowski już mówił, że zdecydowanie trudniejsza jest ta pozycja faworyta niż underdoga, jak to mówią anglojęzyczni eksperci, natomiast no rzeczywiście to chyba by wzbudziło jakiś niepokój, gdyby Iga Świątek już w pierwszej rundzie przegrała seta z zawodniczką z drugiej setki rankingu, jakby nie patrzeć.
Po Rzymie to jak nie ma mecz boli dla przeciwniczki, to mecz jest pod kontrolą.
No pod kontrolą, ale chcielibyśmy chyba jednak dla własnego zdrowia, dla takiego spokoju Igi Świątek, żeby jednak te pierwsze rundy przeszła dość spokojnie.
To prawda, znaczy z innego, bo ja bym to może skonkretyzował, bo myślę, że akurat to miałeś, sądzę, że miałeś to na myśli. No to są jeszcze 6 meczów jest do rozegrania, tak? Tutaj każdy przebiegnięty kilometr może mieć znaczenie. Nie jutro, ale za tydzień.
No tak, no wiemy, że Iga Świątek nie podchodzi do tego turnieju na zasadzie, że ona tutaj wygra 2 mecze, w trzecim zobaczymy, co będzie, bo już będzie mocniejsza przeciwniczka. No generalnie Iga Świątek jest już tej klasy tenisistką, że do każdego turnieju praktycznie podchodzi po to, żeby go wygrać, tak? I podchodzi z myślą o zwycięstwie. No ma 20 lat, co prawda jest wciąż bardzo młodą tenisistką, ale już...
Starą, no ja czytałem, że jest starą.
Ale już obrończynią tytułu. No może trochę wyprowadzimy Igę z tego błędu, jakie masz. Iga, 20 lat, to jednak jesteś wciąż bardzo młodą osobą.
Ja bym powiedział, myślę, że ten mecz potwierdził dwie takie prawdy, powiedział, ocierające się dosyć mocno o stereotyp. Pierwsze to jest takie, że mecz, który zaczyna się bardzo łatwo, tak jak w tym przypadku 6-0, no nie zawsze kończy się tak samo łatwo jak finał w Rzymie, tylko właśnie to 6-0 może zwiastować problemy. No i tutaj faktycznie ten stereotyp się potwierdził. Problemy się zaczęły, przeciwniczka nie miała nic do stracenia, zaczęła się po prostu lepiej, prawda? A druga taka, nazwijmy ją tenisową prawdą, czy w ogóle w sportach indywidualnych, no to i przecież i Agnieszka Radwańska o tym mówiła, i wiele innych tenisistek, no strasznie trudno gra się przeciwko przyjaciółkom, prawda? Trzeba zostawić sympatię w szatni i traktować tę osobę po drugiej stronie siatki, nie mówię jak wroga, ale jako po prostu przeciwnika, którego trzeba po prostu pokonać.
Tak, z jednej strony to na pewno, natomiast z drugiej strony dzięki takiemu zestawieniu w pierwszej rundzie mogliśmy zobaczyć bardzo miłe obrazki po zakończeniu spotkania, prawda, bo to rzadko się zdarza, żeby zawodniczki tak ucięły sobie taką ewidentnie miłą pogawędkę, bo do końca ja przynajmniej nie dosłyszałem, co one tam jakie zdania między sobą tam wymieniały, natomiast widać było, że to w takich przyjacielskich słowach to wszystko się odbywało. Potem jeszcze przecież Kaja Juwan została na korcie, gdy Marion Bartoli wraz z całym kortem centralnym odśpiewała Happy Birthday dla naszej tenisistki, więc to wszystko dzięki temu, że te przyjaciółki się spotkały na korcie, to była też taka miła otoczka, natomiast no co, my możemy być chyba jednak mimo wszystko bardziej szczęśliwi niż ta strona słoweńska.
Ale kolejny argument dla zwolenników spiskowej teorii, gdzie wszystko zostało ułożone. Mecz został zaplanowany na dzień urodzin, przeciwniczka została też starannie dobrana, żeby była lubiana, a nie przesadnie stawiała opór, prawda? No wszystko by się zgadzało.
No to prawda, rzeczywiście ja tak do tego nie podchodziłem do tej pory, ale jak teraz, prawda, o tym pomyślałem, to coś w tym jest.
Jakąś komisję trzeba powołać, przeprowadzić niezależne śledztwo, bo tutaj pachnie mi tutaj jakimś, nie powiem, że szwindlem, ale jakąś ustawką co najmniej. To co, teraz o facetach?
Możemy, czemu nie, już troszkę czasu paniom poświęciliśmy, no, więc panowie nie mogą czuć się jakoś pominięci przez nas.
No może niektórzy by woleli.
Hubert Hurkacz?
Na przykład.
No może tak, rzeczywiście, ale no to był dziwny mecz. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, bo ja do końca wciąż nie rozumiem, czemu to się właśnie w taki sposób potoczyło.
No ja bym chciał poznać człowieka, który to rozumie, bo też wydawało się, że po dotychczasowych, nie bójmy się słów, niepowodzeniach w turniejach Wielkiego Szlema, prawda, jaki był udziałem Huberta Hurkacza, bo jedynym wyjątkiem była ta piękna trzecia runda na Wimbledonie i porażka, która na pewno nikomu w tym turnieju wstydu by nie przyniosła, a jeszcze Hubert, pamiętam, przecież wtedy zagrał naprawdę bardzo ładny mecz i nie tylko ładny, grał nie tylko efektownie, ale i efektywnie w granicach, na które pozwolił mu Novak Djokovic. Niewielu zawodników byłoby w stanie tego dnia, w tej trzeciej rundzie Wimbledonu pokonać wtedy Huberta Hurkacza. Tak nam się przynajmniej wtedy wydawało, kiedy siedzieliśmy na trybunach. Natomiast to, co się zdarzyło przecież w Miami, no pozwalało nam przypuszczać, że Hubert się przełamał, że ta wiara we własne możliwości została już podniesiona na taki poziom, że no, kwalifikant nie powinien stwarzać problemów. Natomiast przypuszczam, tak podejrzewam, że problem leży jednak chyba gdzieś indziej, że być może, teraz zgaduję, spekuluję, być może Hubert Hurkacz ma jakieś problemy zdrowotne, o których nie mówi głośno, bo z jednej strony no nie chce się tłumaczyć, a jest to przecież dosyć, znaczy to jest bardzo, bardzo, bardzo skromny człowiek, nie szuka tanich usprawiedliwień. Z drugiej strony, no po co ma też ułatwiać robotę przeciwnikom, jeżeli jak w starym przysłowiu polskim, na pochyłe drzewo, to i kwalifikant z Holandii. Nie, no jest to, jest to jeden wielki znak zapytania i myślę, że akurat chyba na to pytanie, to jest pytanie, które chyba najbardziej w tej chwili nurtuje kibiców tenisa w Polsce, wydaje mi się.
No rzeczywiście jest tak, że pozostaje właśnie ta furtka, że może nie wiemy wszystkiego o Hubercie Hurkaczu i tak naprawdę może to jest tak naprawdę jakaś pozytywna informacja, bo gdybyśmy wiedzieli wszystko, gdyby się okazało, że Hubert był w 100% przygotowany do tego turnieju, no to rzeczywiście byłoby bardzo martwiące to, jak się spisał w tych ostatnich 3 setach, więc no rzeczywiście, biorąc pod uwagę też, że on wziął przerwę medyczną w 5 secie, oczywiście ktoś powie, że to była przerwa taktyczno-medyczna, żeby troszkę wybić przeciwnika z rytmu, takie też jest rozwiązanie, więc no nie wiem, ja szczerze powiedziawszy nie spodziewam się, żeby Hubert Hurkacz na przykład zamieścił jakiś długi post w mediach społecznościowych.
Ty znowu idziesz.
Nie, właśnie
poczekaj, mamy jeszcze do tego tematu mamy jeszcze 10 minut.
Chciałem się właśnie usprawiedliwić, że to abstrahuje od tego, co zrobiła Naomi Osaka, natomiast wiemy, że po prostu tenisiści czasami sami z siebie wydają jakieś oświadczenia na temat stanu zdrowia. Ja przynajmniej nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby Hubert Hurkacz tak otwarcie mówił o swoich problemach. Rzeczywiście, no przecież jest takim człowiekiem jak wszyscy inni, więc mogło go coś dopaść. To niekoniecznie musiała być kontuzja ramienia, nogi, czy nie wiem, jeszcze jakiej części ciała. Natomiast po prostu, nie wiem, jakieś osłabienie, gorączka, wirus.
Z wirusem mieliśmy do czynienia przecież, prawda, do niedawna. Ale tak trochę żartując, to może zasłabi przeciwnicy, bo jak mu postawić naprzeciwko faceta z pierwszej dziesiątki czy dwudziestki, no to wyniki były zupełnie inne.
To w takim razie niepotrzebnie wygrywał w Miami, bo tym sobie zapewnił rozstawienia. Gdy był nierozstawiony, to od razu mógł w pierwszej rundzie trafiać na jakieś.
Tak, zaczęlibyśmy od wielkiej niespodzianki, od wyeliminowania Rafaela Nadala na przykład. Tak,
no właśnie, czemu nie?
No, wyobraź sobie teraz te komentarze po takim meczu. Co by się w polskim internecie działo?
Po meczu, po zwycięstwie z Rafaelem Nadalem?
Tak.
No nie wiem, aż tak chyba bujnej wyobraźni,
Znaczy jednego to jest ten pewien, że większość już by widziała go w finale, mimo że jeszcze od finału dzieliłoby go 5 meczów.
O, to na pewno. Ale już czemu tylko w finale, skoro pokonał 13-krotnego zwycięzcę, to ja myślę, że wielu by go widziało już jako zwycięzcę.
Czyli taki stary system, że jak ktoś wygra z obrońcą tytułu, to od razu zostaje mistrzem.
Tak.
To nie jest takie głupie w sumie. No tylko pamiętajmy jeszcze, że no nie jeden Rafa broni tytułu w tym turnieju. Tak, to koło się w pewnym sensie zatacza. A Kamil Majszak.
Kamil Majszak to już zdecydowanie milsza historia do powiedzenia. Wydaje mi się, że bardzo dobry mecz Kamila Majszaka i nie tylko należą mu się słowa pochwały za to, co pokazał w Paryżu, tylko za to, co pokazuje w ostatnich tygodniach, bo przecież niedawno dopiero zadebiutował w turnieju Masters 1000, po raz pierwszy przyszedł przez kwalifikacje, więc ten początek 2021 roku taki niemrawy, natomiast to, co się dzieje w tym sezonie na kortach ziemnych, to naprawdę napawa optymizmem, bo Kamil Majszak oczywiście notował zwycięstwa w wielkich szlemach, w kwalifikacjach. Natomiast teraz taka druga runda, jestem też bardzo ciekaw. Poza tym jeszcze jedna sprawa, bo niedawno grał z Szapowałowem, teraz zagra z Rudem. No jeśli chcemy, żeby Kamil Majszak się stał coraz lepszym tenisistą, to też na pewno służy mu to, że będzie się spotykał z takimi zawodnikami, może nie z pierwszej dziesiątki, natomiast z drugiej dziesiątki, a aspirującymi, żeby w niedalekiej przyszłości już rzeczywiście rządzić na światowych kortach.
Upraszczając, no, ciągłe granie z tym Arturem Cazo, czy jak to się wymawia, co tydzień, no raczej do przodu go nie posunie.
Raczej nie, mimo że takie mecze będzie najprawdopodobniej wygrywać, natomiast z Szapowałowem dość surowa lekcja, z Kasperem Rudem, umówmy się, też faworytem
nie
jest i każdy wygrany set to już będzie duża niespodzianka, jeśli Kamilowi Majszakowi uda się no tak troszkę przedłużyć ten pojedynek, natomiast mimo że właśnie przegrał z Szapowałowem, być może przegra z Rudem, to z tych meczów będzie w stanie wyciągnąć dużo więcej niż właśnie ze zwycięstw w challengerach czy z zawodnikami z poziomu challengera.
A tak sobie oglądałem sobie ten, ten mecz z pewną przerwą. Akurat no, nie widziałem tego przegranego seta, bo musiałem się przemieścić z punktu A do punktu B. I Kamil mi zaimponował na kilku poziomach. Po pierwsze, w ogóle nie przejmował się tym, co wyprawia ta publiczność. Akurat jak nasi słuchacze wiedzą, frankofilem nie jestem, więc uważam, że nigdzie tak nie oklaskują podwójnych błędów serwisowych, czy w ogóle najprostszych błędów popełnionych przez przeciwnika lokalnego zawodnika, jak właśnie we Francji. Ale to taka dygresja. Kamil się w ogóle tym nie przejmował. Mając świadomość tego, że on w tym meczu ma tylko coś do przegrania, on nie ma nic do wygrania. No, może poza tym, że po raz pierwszy awansowałeś na Roland Garros do drugiej rundy, ale no, patrząc na i umiejętności, i wiek, co za tym idzie, doświadczenie i siłę gry, no to w pewnym sensie było to jego obowiązkiem. Ale psychicznie zniósł to znakomicie. No, wytrzymał mnie w ogóle, jakby grał swój mecz, jakby zupełnie nie przeciwnik mu w tym nie przeszkadzał, żeby skupić się na tym zadaniu, które ma do wykonania.
O tym samym pomyślałem, bo nawet się zastanawiałem, kiedy Kamil Majszczak ostatni raz rozgrywał mecz, kiedy tak wyraźnie publiczność, jednak dość licznie zgromadzona, była przeciwko niemu, no bo przecież Kamil Majszczak ani w tych ostatnich miesiącach nie grał na jakichś wielkich tenisowych scenach, ani, przynajmniej ja sobie nie przypominam takich meczów z reprezentantami gospodarzy, gdzie by ci zawodnicy byli wspierani głośno przez publiczność. Więc ja sobie czegoś takiego po prostu nie przypominam, a Kamil Majszczak udźwignął to psychicznie, grał bardzo dobrze, grał bardzo pewnie, wygrał w czterech setach, więc pozostaje się cieszyć. W drugiej rundzie Kasper Ruud, to już będzie o wiele trudniejsze zadanie, no zobaczymy. Przypominam, że mieliśmy też możliwość, żeby to był polski mecz w trzeciej rundzie, Hubert Hurkacz, Kamil Majszczak, wiemy już, że do takiego spotkania nie dojdzie, to by była niezwykła historia, bo jak sobie przypominam, ostatni mecz Polaków w Wielkim Szlemie to chyba Wimbledon i ten pamiętny ćwierćfinał Łukasza Kubota z Jerzym Janowiczem, już same te nazwiska pokazują, jak dużo czasu minęło. No zobaczymy, jak to się potoczy, kiedy będzie kolejna okazja do takich polskich spotkań w Wielkim Szlemie.
No tak, kiedy to było? 2013, jeżeli dobrze pamiętam.
No chyba tak, ja już tak, aż tak dobrze nie pamiętam, ale bardzo prawdopodobne, że to był 2013 rok, bo 2012 to jest finał Agnieszki Radwańskiej z Seriną Williams, więc to chyba było właśnie rok później.
No a teraz próbujemy się połączyć, nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy nie będziemy potrzebowali pomocy technicznej, bo ja to jestem prosty humanista. Dzień dobry. Witamy panią Joannę Misiakowską.
Misiakowską.
Przepraszam, bo ja mam niewyraźnie napisane, ślepy w ogóle jestem i się muszę tłumaczyć.
Nie ma problemu.
Pani jest psychologiem, tak?
Tak. Nazywam się Joanna Misiakowska, jestem psychologiem sportowym, jestem też terapeutą poznawczo-behawioralnym. Brzmi może ostro, ale wytłumaczę pokrótce, na czym to polega. Jestem klinicystą, który na co dzień zajmuje się, współpracuje ze sportowcami.
Z tenisistami też.
Z tenisistami również, tak.
To poprosimy kilka, ja znam jedno, więc może nie znam wszystkich nazwisk tenisistów, z którymi pani współpracuje.
Ale umówiona jestem ze swoimi zawodnikami, sportowcami, ponieważ nie są to tylko tenisiści, że nie dzielę się doświadczeniem.
Okay, dobrze.
Także zostawię to dla siebie, aczkolwiek tak w tenisie też działam.
Dobrze. No, umawialiśmy się, że zaczniemy od przypadku Noomi Osaki. Oczywiście nie po to, żeby roztrząsać Naomi Osaki, przepraszam, nie po to, żeby roztrząsać akurat ten konkretny przypadek, ale żeby rzucić ją jakby na szersze tło, że ktoś, kto jest młody, zdrowy, bogaty, sławny, nie radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata.
Mhm. I niestety, tak jak widać na przykładzie Naomi, życie czasami pisze nam inne scenariusze, właśnie nawet u takich gwiazd tenisowych jak ona. I tutaj ona niestety nie jest pierwszą ani ostatnią zawodniczką, którą taki stan dopadł, bowiem częstotliwość występowania zaburzeń depresyjnych w przypadku osób uprawiających sporty wyczynowo wciąż jest tematem dyskusji.
A czy zgodziłaby? przeczytałem taki opinię, to ona pochodzi od no, wybitnego trenera, który pracował swego czasu i z Conchitą Martinez i z Arantxą Sánchez Vicario, który no, mówię teraz troszeczkę złośliwie, poradził osadze, żeby pojechała do jakiegoś biednego kraju, przeszła się po slumsach, zobaczyła te biedne dzieci, które żebrzą o coś do jedzenia, więc może w ten sposób znowu polubi latanie pierwszą klasą i mieszkanie w hotelowych apartamentach. Jest w tym coś, czy jest to zupełnie fałszywe postawienie sprawy?
Myślę, że tutaj presja, jaka zostaje nałożona na zawodników coraz wyższych osiągnięć sportowych, taką zawodniczką też jest Naomi, tutaj nie ma dobrych ani złych środków do tego, aby tego zawodnika ukierunkować tak, jakby się chciało ukierunkować.
Iga Świątek sobie akurat znakomicie z tymi problemami w zasadzie radzi, bo o nich nic nie wiemy, prawda? Jako jedna z niewielu, i to w wyjątkowo młodym wieku, nie użyję słowa pochwaliła się, ale nie ukrywała, że pracuje z psychologiem, że to jej bardzo pomaga i pomaga panować nad sytuacją przede wszystkim, prawda? Więc może to jest ten kierunek, którym zwłaszcza w tych czasach, bo powiedzmy jeszcze 20 lat temu ta presja, nie było mediów społecznościowych, ta presja na sportowców była dużo mniejsza.
Tak jest, w obecnych czasach przetrenowanie, presja na wynik, presja utrzymania tego, co zawodnik już osiągnął, bycie w turze w przypadku tenisistów, czyli te ciągłe bycie w rozjazdach, oczekiwania kibiców, hejty, z którymi mierzą się po swoich turniejach czy zawodach. To wszystko ma wpływ na to, jak sobie później ci zawodnicy radzą, i do jakiego stanu psychicznego przede wszystkim dochodzą, bo osiągnięcia te, które oni później mają duży wpływ na to, jak oni sobie z tym radzą.
A jakie znaczenie dla tego, czym podzieliła się Naomi Osaka, ma to, że tenis jest jednak sport indywidualny? Bodaj Andre Agassi w swojej biografii pisał, że to sport najbardziej samotnych osób. Bo biorąc pod uwagę, że no, przypadki depresji też się zdarzają w sportach drużynowych, jednak wtedy zawsze jest drużyna, koledzy z drużyny, którzy mogą w jakiś sposób pomóc. Naomi Osaka tak naprawdę często jest sama podczas turniejów.
Nie bez powodu się mówi, że tenis jest też taką sportem mentalnym, grą mentalną. Tutaj rozproszenie uwagi w sportach drużynowych, często przed, nie wiem, wyjazdami na mecze, to jest często zauważalne, gdzie ci zawodnicy się śmieją, mają ze sobą kontakt, rozładowują napięcie. Podczas takich meczów grupowych oni się wspierają. W sportach indywidualnych sportowiec musi sobie radzić z tym sam. Często w tenisie nie ma też tej interakcji z trenerem, z którym zawodnik nie może rozmawiać. Trzeba sobie wypracować pewne rutyny takie przedstartowe oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.
A gdzie to się, jak pani sądzi, kiedy pojawił się ten problem u Naomi Osaki? Bo wydawało się, że wtedy, kiedy wygrywała po raz pierwszy US Open, wszystko było w najlepszym porządku. Dziewczyna, która udzielała się w mediach społecznościowych, uśmiechała się do kamery, Wszyscy o nią zabiegali, ona się nie uchylała nawet przed obowiązkami, że tak powiem, marketingowymi, była wszędzie.
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ja współpracuję z Naomi Osaką, ale być może ten szybki rozwój kariery, to ta presja...
Za szybki, można powiedzieć.
Za szybki, tak, bo 2018 rok, a teraz, czyli młoda dziewczyna, która jedzie na turniej i go wygrywa i się zaczyna dziać wokół niej to, co się nie działo dotychczas. Także te wszystkie czynniki prawdopodobnie miały wpływ na to, w którym momencie ona jest teraz.
Rozmawialiśmy o tym wcześniej, kiedy się umawialiśmy na rozmowę w programie, bo to mnie pani zdanie mnie naprawdę bardzo interesuje, co pani na to powie, bo Naomi Osaka jest idolką naprawdę wielu młodych tenisistek w tej chwili. To jest tenisistka z absolutnego szczytu. I teraz te młode dziewczyny, te 12-14-latki, które no, idealizowały ją sobie w jakiś sposób, nagle widzą coś takiego. Czy to jest jakaś przestroga? Kto tutaj będzie miał największą robotę do wykonania? Rodzice? Trenerzy?
I tutaj się tak podpisuję pod tym, co pan zaczynam mówić. przede wszystkim rodzice, przede wszystkim trenerzy, przede wszystkim umiejętność połączenia tego życia okołosportowego z życiem sportowym, które często prowadzi do tych stanów obniżonego nastroju, często też mylonego z depresją, bo nie zawsze obniżony nastrój czy złe samopoczucie jest tutaj wkładane w jedną szufladkę, którą się potem nazywa depresją, ale tak, rodzice, trenerzy i wszyscy inni, którzy mają, nauczyciele, wszyscy inni, którzy mają wpływ na to, jak kształtować rozwój tego dziecka będącego w sporcie, bo często dzieci będące, nastolatkowie będący w sporcie ogarniają nie tylko sportowe kawałki, to są też zajęcia dodatkowe z różnych języków, jakieś dodatkowe inne niespełnione wymagania czy oczekiwania ze strony rodziców, dobre oceny. Treningi, turnieje, treningi, tak to często się kończy.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to sugeruję pani, żeby te dzieci jak najpóźniej i jeżeli nie ma potrzeby, to w ogóle odrywać od takiego normalnego życia, tak? Żeby one pozostawały w środowisku rówieśniczym, żeby miały jakieś zainteresowania poza tym, żeby ich świat nie zaczynał się na korcie się nie kończył.
Myślę, że to jest ważne. Tu też nie ma reguły, bo wiadomo, że pewne dyscypliny sportowe gdzieś tam prowadzą się swoimi regułami czy prawami i czasami im szybciej zaczynają dzieci uprawiać daną dyscyplinę i tak też jest w tenisie, tym później lepiej się rozwijają i lepsze mają osiągnięcia gdzieś tam w dalszej karierze sportowej, ale to życie około sportowe, około turniejowe, około treningowe, tak, tutaj takie... Tak, z takim naciskiem do rodziców, do trenerów, żeby nie podwyższali, nie dokładali jeszcze tej presji, która i tak już jest u zawodników wystarczająco wysoka.
A czy, kiedy pracuje pani z zawodnikami, mhm. czy jest to także kontakt z rodzicami, żeby w końcu... To oni są dorośli, bo zawodnik młody, on jeszcze... Po pierwsze, nie jest jeszcze decyzyjny... jeśli chodzi o jego życie, czy zawodowe, sportowe, czy w ogóle, bo tutaj w dalszym ciągu odpowiedzialność spada na rodziców, tak? Przynajmniej do tego formalnie, do 18 roku życia, natomiast w różnym tempie ludzie dojrzewają, tak? Kiedyś możemy mieć do czynienia z bardzo dojrzałą 16-latką i z bardzo infantylną 22-latką na przykład, prawda? Czy 22-latkiem. Więc tutaj jednak rola rodziców wydaje się trudna do przecenienia.
Rola trudna do przecenienia, ale fajnie jest ich uświadamiać. Ja
no właśnie właśnie, czy ty podczas pracy ze sportowcami pracuje pani także współpracuje z rodzicami, właśnie, żeby te rady, żeby ta praca była jakoś ukierunkowana, nie szła gdzieś bokiem.
Przede wszystkim pracując z nastoletnim zawodnikiem czy z nastoletnią zawodniczką, koncentruję się również na relacjach z rodzicami. Przede wszystkim, co robię, to zapraszam takiego zawodnika czy zawodniczkę na takie pierwsze spotkanie u mnie, no wszystkich razem. I wtedy wspólnie omawiamy, ja też psychoedukuję tych rodziców. Często podkreślam rolę, nie wiem, przekonań wyniesionych gdzieś z domu, które im służą, a nie zawsze i nieczęsto służą później tym dzieciom, na które te role gdzieś tam są przekładane. Także tak jak najbardziej holistyczne podejście, traktowanie tego bardzo ogólnie, a nie koncentracja tylko na zawodniku, ale też na tym całym życiu pozasportowym.
Mam takie bardzo, może lekko przerysowane, ale jednak w sumie przykre doświadczenia z obserwacji turniejów tenisowych, niekoniecznie najwyższej rangi, także tych młodzieżowych w obsadzie krajowej. I mogę powiedzieć, że w sumie im niższy poziom rozgrywek, tym, no wezmę to w cudzysłów, szaleństwo rodziców większe. I tu się nie zaczyna problem. Właśnie, czy jakby źródłem tego problemu nie są właśnie ci, którzy powinni być strażakami?
Nie bez powodu kiedyś ktoś nazwał rodziców określeniem kot oszalałych rodziców. To są rodzice, którzy często mają niespełnione jakieś swoje oczekiwania i gdzieś to przelewają potem na swoje dzieci. Zamiast wspierać je podczas takich turniejów, ci rodzice często gdzieś przejawiają poziom swojej frustracji, często obserwowalne z mojego poziomu i z mojej praktyki jest to, że zawodnicy zamiast koncentrować się na grze, będąc w tej grze, czy na jakichś tam rutynach, które sobie wypracowali wcześniej, koncentrują się na mimice rodzica, na gestykulacji rodzica, na postawie rodzica czy postawie trenera i przerzucają wtedy tą swoją koncentrację uwagi z tego zadania, w którym powinni być, na to, na co już nie mają wpływu, a często to im później psuje film.
Czy zaobserwowała pani w swojej praktyce, że współpraca z psychologiem przestaje być pewnego rodzaju tabu? No kiedyś człowiek, który chodził do psychologa, czy wręcz, już tym nie mówiąc o psychiatrze, no to raczej się tym nie chwalił. Teraz wydaje się, że to jest przynajmniej w sporcie zjawisko, no już może jeżeli nie powszechne, to nie budzące jakby zdziwienia już przynajmniej.
Ja może dodam więcej z mojego punktu widzenia i też słyszenia, to słyszę i obserwuję. Praca z psychologiem sportowym robi się nawet już bardziej takim prestiżem.
Modą?
Bo nie każdy, tak, myślę, że tak, bo to też nie każdy sobie może pozwolić na współpracę z psychologiem sportu i często też jest tak, i z mojej obserwacji, jak jeden zawodnik w danym klubie przyjdzie i zaczyna współpracować z psychologiem sportowym, to już później większość chce tak samo podążać tą stroną, ponieważ są obserwowane te zmiany, które w związku ze współpracy z psychologiem sportu gdzieś tam one są widoczne.
A to
i tu chodzi
razie,
o zmianę.
A to w takim razie, czy psycholodzy sportu podołają temu zadaniu, czy osób, które mogą próbować tak pomagać właśnie.
Czy popyt nie będzie zbyt większy od podaży?
Właśnie.
Ja myślę, że kształtuje się i kształci się tyle nowych psychologów sportu, że starczy dla wszystkich pracy i zawodnicy będą zadowoleni, a psychologowie będą mieli z kim pracować także.
A proszę powiedzieć, kto jest jakby najczęstszym inspiratorem takiego nawiązywania takiej współpracy? Bo w przypadku zawodników jeszcze w tych niższych kategoriach wiekowych nie sądzę, żeby to byli oni, bo to już nawet zawodnik w miarę dojrzały może poczuć taką potrzebę i sam się zgłosić, ale czy to są właśnie rodzice, czy może trenerzy, czy w ogóle klub, jeżeli chodzi o sporty zespołowe?
To też jest kwestia bardzo indywidualna i też, tak jak pan wspomniał, w zależności od wieku, z którym zgłasza się do psychologa sportu sportowiec. Często to są rodzice, którzy widzą, są zaniepokojeni zachowaniem.
Przepraszam, mamy chyba problem, ale to był mój problem, jak się okazało. Halo?
Ja jestem.
Mamy jakieś problemy na łączach.
Czy pan mnie słyszy?
O, teraz tak.
O, dobra.
Przez chwilę nie słyszeliśmy, ale teraz już słyszymy.
Aha, dobra. To wracając do tego, co mówiłam, tutaj duży wpływ chęci spotkania się z psychologiem sportu zależy od wieku zawodnika, bo jeżeli to są zawodnicy nastoletni albo młodsi, jeżeli są to dzieci, to często to jest z inicjatywy rodziców. Często też z inicjatywy trenerów, którzy widzą zmianę zachowania albo w sportach drużynowych, albo indywidualnych, że z tym zawodnikiem dzieje się coś nie tak i wtedy proszą o konsultację. Osoby pełnoletnie, zawodnicy pełnoletni często zgłaszają się, ale nie też w momentach, kiedy sobie radzą i idzie im dobrze, tylko w momentach, kiedy następuje jakiś kryzys, jakieś załamanie i wtedy się zgłaszają z prośbą o współpracę.
Czy z tego, bo to też pytanie to chciałem zadać, czy częściej przychodzą do psychologa wtedy, kiedy mają problem, czy niż wtedy,
nie
kiedy...
Ma, nie ma reguły, nie ma. Ponieważ psychologia sportu jest już tak rozpowszechniona i coraz bardziej popularna i tak jak wcześniej tu zostało wspomniane, nie jest tematem tabu, więc zgłaszają się też osoby, które wiedzą, które pomimo pasy w danej swojej dyscyplinie chcą ją utrzymać, albo chcą być jeszcze lepsi, chcą się lepiej rozwijać mentalnie, bo w pewnym momencie, na pewnym etapie, jak już się osiąga dany wiek i jest się w danej dyscyplinie sportowej, te umiejętności takie taktyczno-techniczno-fizyczne są na podobnym poziomie, no to tutaj już głowa, później ten wątek mentalny robi dobrą robotę.
I to by potwierdzało to takie ogólne podejście w medycynie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli... Czy możemy wyciągnąć wniosek, że lepiej by było, gdyby ci, którzy po tę pomoc wcześniej czy później się zgłoszą, żeby się zgłaszali jednak zanim te problemy się zaczną?
Zgadza się, lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest taka profilaktyka współpracy z psychologiem sportu. Lepiej podtrzymywać te umiejętności, rozwijać, podążać gdzieś do przodu, a nie koncentrować.
Przestrzec przed zagrożeniami, prawda? Przygotować na nie.
Tak. Często to jest zauważalne. Ja w swojej praktyce spotykam sporo zawodników po kontuzji, podczas kontuzji, którzy później obawiają się powrotu do tej swojej dyscypliny, w której są na co dzień. I praca mentalna podczas kontuzji czy zaraz po kontuzji gdzieś tam ich wzmacnia. I często wracają do tych swoich dyscyplin sportowych dużo mocniejsi psychicznie niż byli wcześniej.
A jak wygląda praca psychologa w przypadku dyscyplin zespołowych? Czy to jest praca z całą drużyną, czy jeden po kolei, po drugim?
To w zależności od tego, jakie są założenia i zainteresowania ze strony klubu. Jeżeli to jest praca z klubem, to jest to praca ze sztabem, praca z zawodnikami, praca z trenerami, praca również z rodzicami, wtedy się robi, tworzy jakieś warsztaty dla rodziców, psychoedukuje się ich. A jeżeli często jest też tak, że kluby może nie wychodzą z chęcią współpracy, ale przychodzą zawodnicy z tych klubów. I wtedy to są spotkania indywidualne, pomimo iż to są zawodnicy sportów drużynowych.
Wracając powiedzmy do sportów indywidualnych, ale może nie tylko, bo spotkałem się z opiniami i właśnie trenerów w gierkach zespołowych i często też w tenisie, że jest pewnego rodzaju specjalizacja. Jedni pracują wyłącznie z mężczyznami, pracy z kobietami z jakiegoś powodu się obawiają. I tutaj w tle jest zawsze taka teza, że z kobietami i z mężczyznami pracuje się troszeczkę inaczej. Jak to jest z pani doświadczenia? Czy oni przychodzą z innymi problemami, innego rodzaju, czy to nie ma zupełnie znaczenia?
To z mojej perspektywy w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ani czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest nastolatka, czy nastolatek, bo tak naprawdę każdy przychodzi z jakimś swoim problemem indywidualnym i często rozwiązanie danego problemu u jednej osoby nie oznacza, że u drugiej tak samo zadziała i tutaj bym w ogóle tego nie rozdzielała, jeżeli o mnie chodzi.
Bo tak mnie aż korciło zapytać, czy na przykład kobiety częściej przychodzą się radzić przed problemem czy po problemie, a jak mężczyźni właśnie, bo to tak, nie, ale nie da się z tego
nie, pani, nie, nie. Ja myślę, że tutaj nawiązanie fajnej relacji, gdzieś zaufanie, które się wypracowuje z czasem z zawodnikiem, to tutaj w ogóle płeć nie ma znaczenia na problem, który chce się omówić. Relacja, zaufanie.
Nie, proszę dokończyć.
Nie, to już skończyłam, że tutaj relacja i zaufanie. Okay.
A czy zdarza się, że ewentualnie jak często, że przychodzi do pani, przepraszam, zanim zadam to pytanie, aż mi teraz mi przyszło do głowy, klient czy pacjent?
Tak jak wspomniałam wcześniej, ja pracuję bardzo ogólnie, więc na co dzień mam pacjentów, z którymi pracuję w obszarze depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, a po południu wskakuję często w dres i jestem psychologiem sportu, stąd też do mnie trafiają i pacjenci, i klienci, i sportowcy, bo też są klienci biznesowi, którzy gdzieś tam w pewnym momencie gorzej sobie radzą ze stresem. Także nie przykładam do tego wagi, czy to jest klient, czy pacjent. Zawodnik jest zawodnikiem, pacjent jest pacjentem. Ze sportowcami pracuję na troszkę innym poziomie, chyba że sytuacja i ich problem wymaga jakiejś głębszej diagnozy czy głębszej współpracy. Jeżeli tam już jest coś więcej, to wtedy mam do tego kompetencje, żeby pracować już tak bardziej ogólnie.
To pytanie, które teraz odłożyłem, właśnie dotyczy raczej klientów niż pacjentów, bo chodzi mi o to, czy zdarza się i ewentualnie jak często, że przychodzi, już nie powiem klient, ale człowiek, kładzie się na kozetkę i mówi, przyszedłem do pani, bo mi kolega doradził właśnie, bo był u pani, pani mu pomogła, proszę pomóc także mnie.
Ale to jest bardzo ogólne, bo nie wiem, jak się do tego odnieść, patrząc z perspektywy...
Że przychodzi tutaj z rekomendacji, że powołuje się na kogoś, komu pani pomogła i teraz oczekuje takiej samej pomocy.
Nie jest to możliwe, żeby uzyskać... Inaczej, jeżeli ktoś przychodzi, bo widzi, że kolega jest bardziej pewny siebie, że umie sobie lepiej radzić ze stresem, nie wiem, jest bardziej skoncentrowany, i ta jego postawa jest widoczna, to tak, ja spotykam się z takimi sytuacjami, że wtedy ta druga osoba przychodząca, ona też by tak chciała. Aczkolwiek każdy z nas jest indywidualny, te cechy temperamentalne mamy różne i z każdym się wtedy pracuje inaczej.
Musimy powolutku zmierzać do końca, więc siłą rzeczy chciałbym jeszcze nawiązać do naszego punktu wyjścia, czy do Naomi Osaki. No, rozumiem te zastrzeżenia, że nie zna pani konkretnych przypadków, konkretnego przypadku, no on jest jakby znany pani ogólnie, tak? To wie pani o tym tyle co my, ale czy jako psycholog potrafiłaby pani wskazać jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji, no bo to wydaje się pewnego rodzaju kwadraturą koła.
Ja myślę, że jeżeli Naomi w tym momencie życzy sobie tego, czego sobie życzy, czyli życzy sobie spokoju i pobycia samej, to należałoby to uszanować i po prostu pozwolić jej. Mam nadzieję, że współpracuje z jakimś specjalistą, który na pewno pomoże jej wyjść z tego stanu, w którym obecnie się znajduje.
No właśnie do tego zmierzałem, bo czytając to, co mam, no, mamy dostęp do tych samych informacji, prawda? Mam wrażenie, że ona jest no, jakby w pewnym sensie, nie powiem, że skazana, ale no, w tej chwili jest osobą bardzo samotną, jakby znikąd pomocy. No, to jest taki krzyk osoby właśnie pozostawionej samej sobie.
Jest bardziej być może usprawiedliwienie się z tego, dlaczego rezygnuje w tym momencie, albo chce zrezygnować w tym momencie z turnieju. I chyba taka prośba o to, żeby nie były komentarze, hejty, bo to jest też jedna z rzeczy, która nie pozwala sportowcom, zawodnikom powrócić do tej swojej formy.
Ale czyli taka już ogólnie na koniec rada, starać się od tego odcinać, bo to jest jednak od hejtu. Z hejtem raczej nie wygramy, bo no to anonimowość w sieci, no, znaczy pozorna anonimowość, ale przecież nikt nie będzie ścigał milionów ludzi za jakiś hejt. No, to poczucie anonimowości budzi poczucie bezkarności jednocześnie, więc ci ludzie po prostu no, są tacy i nie ma się co oszukiwać, którzy taką okazję wykorzystują, nie bacząc na to, czy komuś robią krzywdę, czy nie, bo muszą się wyżyć, w jakiś sposób dowartościować sami siebie. Jeżeli kogoś obrażą, sami się poczują troszeczkę ważniejsi niż są w rzeczywistości. Więc no, czy tutaj radą dla Naomi Osaki nie byłoby to, żeby w ogóle przestać zwracać na to uwagę, o ile to w ogóle możliwe?
Myślę, że tak, że to by była dobra rada, żeby przestała zwracać uwagę, aczkolwiek ja nie znam, tak jak wspomniałam wcześniej, ani kontekstu, ani jej doświadczeń wcześniejszych, ani jej samej w sobie, nigdy nie miałam przyjemności z nią porozmawiać, także ciężko mi tak ogólnie cokolwiek tutaj odnieść się w tym temacie.
Musimy powoli kończyć. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, czy warto pójść do psychologa po pomoc, to tych wątpliwości go pozbawiliśmy, rozwialiśmy je. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że z jednej strony by się chciało jeszcze o tym porozmawiać, natomiast z drugiej lepiej by było, gdyby takich okazji nam sportowcy zbyt wielu nie dawali. Halo, czy jeszcze słyszymy?
Halo, tak, ja mówię,
bo chciałem z jednej strony powiedzieć, że rozmowa miła, ciekawa, chciałoby się jeszcze do tego tematu wrócić, natomiast z drugiej strony lepiej by było, żeby nam sportowcy takiej okazji zbyt wielu nie dawali do rozmów na ten temat.
To tak jak powiedziałam na samym początku, życie czasami pisze różne scenariusze i chyba fajnie jest, że kiedy sportowiec na różnym etapie albo w różnym momencie swojej kariery sportowej może się zgłosić do kogoś takiego, kto mu udzieli takiej pomocy.
Ja się zaczynam zastanawiać nad sobą, czy dziennikarz też nie powinien od czasu do czasu. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i jakby co, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przekonałem cię, że warto pójść na kozetkę, czy nie?
Nie, ja osobiście nie odczułem potrzeby, natomiast po rozmowie z panią psycholog rzeczywiście wydaje się to...
Zaczyna zaglądać do kalendarza i patrzeć na wolne terminy, tak?
Wskazanym rozwiązaniem, jeśli ktoś czuje się zaniepokojony albo tak na zaś, no to czemu nie skorzystać?
Nie, ale tak to żarty żartami, ale wydaje mi się, że wniosek z tej rozmowy, być może już go powtórzymy znowu, ale chyba tutaj nie do przecenienia jest rola rodziców, którzy powinni się wpatrywać nie tylko w wyniki, nie tylko w pozycje rankingowe swoich pociech, ale także w ich samopoczucie, w ich, no, upraszczając, tak, trywializując, oczy, serce, duszę. I myśleć nie tylko o tym, czy z tego dzieciaka będzie przyszłym mistrzem Bledonu, tylko czy to będzie po prostu szczęśliwy, zdrowy psychicznie człowiek.
Tak, i te słowa kierujemy nie do rodziców tenisistów już znajdujących się w rankingu WTA czy ITP, tylko właśnie wręcz przeciwnie, znaczy do tych też, ale przede wszystkim do tych, którzy mają dzieci dopiero rozpoczynające przygodę ze sportem, bo jednak ważniejsze, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, a nie zaprogramowanymi tenisistami, którzy mają wygrywać, bo te trofea potem niekoniecznie im będą dawały szczęście, jeśli nie będą po prostu na co dzień szczęśliwi.
Możecie nam wierzyć albo nie, ale wolelibyśmy rozmawiać o gemach, setach, beczbolach, przegranych, wygranych, niż o tym, że Naomi Osaka wycofuje się z turnieju wielkoszlemowego z powodu takich problemów, a nie... No w tym przypadku myślę, że gdyby się wycofała z powodu kontuzji kostki, byśmy byli radzi.
Tak, na pewno byśmy byli szczęśliwsi, byłaby większa nadzieja, że wystąpi na Wimbledonie, bo teraz kolejne występy, czy to w Wimbledonie, czy Igrzyskach Olimpijskich, przecież przed własną publicznością stanęły pod dość dużym znakiem zapytania.
No i z tym znakiem zapytania, pod tym znakiem zapytania zostajemy i my, i zostawiamy was. W każdym razie nie rozwiążemy tego problemu w ciągu tygodnia, aczkolwiek zapraszamy oczywiście w przyszły wtorek, jak zwykle o 13:00 do tenis klubu Weszło FM. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.